Kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Jest pisarką, wydawczynią książek, blogerką i psycholożką. Wspiera młodych twórców w działaniach marketingowych, a w wolnych chwilach odnawia stare meble i maluje. Jest mamą i macochą, a od 7 lat emigrantką mieszkającą w Strasburgu.
Ania Jurewicz na swoim blogu Aniversum dużo pisze o samoakceptacji, emocjach, psychologii i słowiańskości. A z nami rozmawia o tym, jak mierzyć się z uczuciami, które towarzyszą nam w czasie odgracania swojego życia i swojej przestrzeni.
Razem dookoła świata. Odcinek o tym, dlaczego nie umiemy pozbywać się rzeczy. Zapraszamy.
Ahoj, tu Judyta
i Sebastian.
W naszym podcaście dzielimy się sposobami na budżet domowy, minimalizm, planowanie i szczęśliwe życie. Ale dziś zabieramy Was w wyjątkową podróż.
W tej serii spotykamy się z naszymi przyjaciółmi rozsianymi po całym globie, by porozmawiać o ich życiu na emigracji oraz pasjach, talentach i pracy. Każdy odcinek to inspirująca porcja wiedzy i dobrej rozrywki.
Razem dookoła świata.
Zapraszamy! Dzień dobry.
Cześć.
Miło się z Tobą zobaczyć w to piątkowe popołudnie i bardzo się cieszymy, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. I tak jak pisałam w naszym mailu, porozmawiamy nieco o Twojej emigracji, ale porozmawiamy również o tym, jakie uczucia w nas wzbudza odgracanie się i pozbywanie się rzeczy. I może przejdźmy do pierwszego pytania. Jak znalazłaś się we Francji?
To tak naprawdę była historia miłosna, czyli przeprowadziłam się tutaj, bo poznałam mojego teraz już męża i było łatwiej, żebym ja się przeprowadziła tutaj, bo on już tutaj miał dzieci. I właściwie długo się nad tym nie zastanawiałam, bo miałam tylko 22 lata, a to się wtedy długo nie zastanawia nad niczym. Po prostu przeprowadziłam się, skończyłam studia i zabrałam się.
Czyli to była taka klasyczna historia miłosnej emigracji.
Tak, zdecydowanie.
A jak długo jesteś już we Francji?
To jest mój 9 rok. Właśnie się zaczyna.
To już sporo.
To kawał życia jest.
To prawda.
A czy po tych 9 latach już łapiesz się na robieniu takich klasycznych, typowych rzeczy dla Francji i dla Francuzów?
Strasznie mi się wstyd przyznać, ale tak, bo ja się bardzo przed tym broniłam, że na pewno nie. Bo w ogóle nie wybrałabym Francji jako kraju do mieszkania, nie. No bo daleko na mojej liście.
I co to są za rzeczy?
To moi znajomi zwracają uwagę na to, że jak przechodzę przez ulicę, to dziękuję samochodom, że mnie przepuściły. Albo witam się z ludźmi, których mijam na ulicy. A to tutaj jest normalne, bo się żyje w takich małych społecznościach. Ale w Polsce jak się mówi dzień dobry nieznajomemu, tak po prostu. Można dostać gazem po oczach.
Może gazem nie, ale na pewno takim...
Zdziwionym spojrzeniem.
Tak, i taka niezręczna cisza później następuje.
To jest super ciekawe, że wszyscy mówią, bo zadajemy to pytanie w zasadzie naszym wszystkim gościom i wszyscy właśnie zwracają uwagę na to, że wzięli do siebie takie małe gesty uprzejmości i wdzięczności. I zawsze mam taki dysonans, czym jak Polacy jesteśmy takim narodem niekulturalnym, że ta rzecz tak szczególnie nam przypada do gustu, mieszkając za granicą.
Tak jakbyśmy byli jakąś bandą gburów, prawda? A przecież słyniemy z gościnności.
A czego nauczyłaś się o sobie, będąc na emigracji? Czego myślisz, że nie nauczyłabyś się mieszkając w Polsce?
Francuskiego. Zdecydowanie. Nigdy. Pamiętam, że mojej pani profesor od francuskiego w liceum powiedziała, że ja się nie będę tego uczyć, bo mi się to nigdy nie przyda. Już na pewno nie te 16 czasów, nie dziękuję. No, wstyd mi jest teraz się spotykać, jak jestem w mojej rodzinnej miejscowości, bo na wieżę mieszkam we Francji i się ze mnie trochę śmieje.
Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, kiedy nam się dokładnie przyda w życiu, także...
Ja bardzo chciałam, żeby mi się pasy kompozy nigdy nie przydało. One są straszne.
A wspomniałaś, że Francja nie była wysoko na twojej liście emigracyjnej, a jakie kraje zatem były?
Ja w ogóle nie rozważałam za bardzo emigracji. Najdalej myślami to dojeżdżałam do Wrocławia, bo ja jestem z Bartoszyc pod granicą z obwodem kaliningradzkim. Więc dla mnie Wrocław to już była w ogóle inna cywilizacja. Ale jeżeli już, to jakieś kraje anglojęzyczne, czyli no wyspy. A nie Francja, nie.
A czy podczas tej swojej francuskiej emigracji przeżyłaś takie szoki kulturowe, które utkwiły ci mocno w pamięci?
Największym szokiem było to, że oni tutaj jedzą od 12 do 2, a potem zamykają wszystkie restauracje i głoduj. Jak oni zamykają, ja się dopiero, mój polski organizm się robi głodny o 3, a tam już wszystko zamknięte, więc nie, to jest ból. Ja z tym walczę do tej pory. Silna jest idea polonizacji Francji, ale jakoś tak nie mam siły przebicia. Chyba muszę zawiązać jakąś taką silną polonię we Francji.
To prawda. My też podróżując po świecie, szczególnie po południowej Europie, też pierwsze kilka dni to jest właśnie takie szczypanie się i przypominanie sobie, że hej, oni,
siesta,
oni o godzinie 2 wszystko zamykają, do godziny 6 zapomnij, że coś zjesz. Ewentualnie tylko jakaś kanapka może z McDonalda, ale tak, żeby coś zjeść porządnego, to zapomnij, więc trzeba się albo naszykować, albo faktycznie zjeść ten lunch i czekać do wieczora. Co jakby w Polsce zupełnie nie ma miejsca i dlatego też, jeżeli się nie ma tego na co dzień i nie jest się do tego przyzwyczajonym, to można się naprawdę grubo zdziwić raz albo dwa.
Ale potem się przyjeżdża do Polski i tam są pierogi o każdej porze dnia i nocy.
I życie znowu nabiera sensu.
Tak.
Zgadzam się.
Wyjeżdżałaś do Francji jako młoda kobieta. Jeszcze w czasie studiów domyślam się, że kiedy miałaś 22 lata i też wykonujesz bardzo ciekawy zawód, bo jesteś psycholożką, ale nie tylko, bo jesteś kobietą.
Mnóstwo talentów,
co jest bardzo imponujące. A czy możesz powiedzieć, jak urządzałaś tą swoją codzienność właśnie w zakresie zawodowym?
To była trochę przeprawa, ponieważ żeby uznać dyplom psychologa we Francji, to trzeba im udowodnić, że jest się wystarczająco jak na francuskie standardy wyedukowanym. A Francuzi uważają, że jedyna edukacja, jaka ma sens, to francuska edukacja. Więc pomimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, co też nie wszyscy we Francji wiedzą, że Polska jest w Unii, naprawdę, to strasznie długo trwa ten proces. A ponieważ ja byłam świeżo po studiach, miałam malutkie dziecko, to była taka dość ciężko mi było wtedy, ponieważ ja pierwsze bałam się, że mnie nie uznają tego dyplomu, więc ja nie będę mogła pracować w zawodzie. Nie mówiłam jeszcze na tyle dobrze po francusku, żeby kupić dokładnie to, po co ja przyszłam do sklepu, nie mówiąc już w ogóle o pracy, więc trochę się zastanawiałam, czy jak to się skończy ta historia, czy ona się na pewno dobrze skończy, ale wtedy bardzo mi pomogły dziewczyny z takiej organizacji internetowej Klub Polki na Obczyźnie i one mi podsunęły pomysł, żebym zaczęła pracować z Polakami online. I to było 6 lat temu i to do tej pory cały czas pracuję z Polakami online i to jest mój główny zawód. I bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ponieważ nadal uważam, że mój francuski nie jest na takim poziomie, żebym ja mogła prowadzić rozmowę psychologiczną z osobą francuskojęzyczną. Ale to odbywało się po kolei i było tam dużo etapów tego, czy ja na pewno chcę pracować online, ponieważ na uniwersytecie psycholog, który nie przyjmuje swoich klientów osobiście, nie był tak do końca szanowany ten pomysł. Tymczasem mamy pandemię i nagle się wszystko zmieniło. Teraz wszyscy psychologowie są online.
Zgadza się. I też myślę, że dla wielu z nich było to być może dla tych starszej daty, ludzi, którzy nie są obeznani jakby też w technikach.
Którzy przede wszystkim wyszli z uniwersytetu tak, z takim przeświadczeniem, że terapia online nie równa się tej terapii na żywo.
Ona jest na pewno trudniejsza dla psychologa, bo my mniej widzimy wtedy. Widzimy tak tylko dotąd. Nie widzę, czy tam ktoś stuka nogą, międli coś rękami, jaki jest zdenerwowany. To ja mam wtedy mniej sygnałów, muszę zadać więcej pytań. Ale dla osoby, która siedzi na kanapie, wydaje mi się, że to jest bardziej komfortowe, bo on jest w swojej przestrzeni, więc może się trochę swobodniej czuć.
Psychologia to nie jest jedyny zawód, który wykonujesz. Czy mogłabyś opowiedzieć nieco więcej o swoich innych pasjach?
To wszystko zaczęło się od tego i w ogóle ta moja psychologia też, że ja bardzo chciałam pisać książki. I żeby pisać książki, stwierdziłam, że ja się muszę nauczyć rozumieć ludzi, żeby wiedzieć, co tam nimi, co ich motywuje. Więc zaczęłam studiować psychologię, ale cały czas, odkąd skończyłam 12 lat, to cały czas coś pisałam. No i w końcu przyszła do mnie ta moja historia, nie jakiś retelling, nie fanfiction, tylko moja historia i zaczęłam ją pisać. I za bardzo nie wiedziałam, dokąd ten projekt, ta historia mnie zaprowadzi. Ale stwierdziłam, jak już pierwsza część mojej trylogii była gotowa, że wydam ją sama. bo bardzo mi zależało na tym, żeby po pierwsze dowiedzieć się, jak wygląda proces wydawniczy, a po drugie, żeby móc decydować o wszystkim, bo ja lubię wszystko robić sama. I tak założyłam swoje własne wydawnictwo. I oto wydawnictwo do tej pory wypuściło już 3 książki, ono istnieje od zeszłego roku. Od 2019, no ja jeszcze jestem mentalnie w 2020. Jest jakiś tam 73 grudnia 2020 w mojej głowie. Wypuściłam 2 swoje książki, wypuściłam książkę Wiktorii Korzeniewskiej, Czerwoną Baśń. I teraz pracuję nad kolejną swoją, ostatnią częścią trylogii. W międzyczasie prowadzę też warsztaty dla kobiet z umiejętności miękkich, czyli uczę się komunikować, jak wyrażać swoje emocje, jak być bardziej asertywnym. Lepiej to działało, jak wszystko było otwarte. Bo się spotykałyśmy w kawiarniach, też z dziewczynami w Strasburgu. No ale teraz jest ciężko. I tych projektów w pewnym czasie, one były wszystkie malutkie, troszkę tu, trochę tak, tu, a teraz jest ich tak dużo, bo wszystkie się zebrały do kupy, więc muszę po kolei selekcjonować, czy na czym się chcę skupić. No i na razie jest to pisanie i psychologia.
No i są jeszcze boksy, prawda?
Są Slavic Boksy. To jest taki projekt, który chodził mi po głowie od bardzo, bardzo dawna i ja jeszcze nie znalazłam żadnego wariata, który by to ze mną zrobił, aż poznałam Wiktorię i w końcu jej powiedziałam, słuchaj, ja mam taki pomysł, co ty na to? On mówi, Boże, to jest cudowne, zróbmy to. I tak podchodziłyśmy do tego z umiarkowanym entuzjazmem, to znaczy nasz entuzjazm był duży, ale chciałyśmy tak rzeczywistość sprawdzić trochę. I odzew był super, tylko że pierwszy boks przypadł na sam początek pandemii. Myśmy go spakowały, wysłały i cały świat się zamknął. Więc reszty tych boksów, czyli nasz projekt, kiedy miałyśmy zamiar pakować te Slavic boksy razem, to miała być taka przygoda dwóch przyjaciółek, no to się zamieniło bardzo dużo zoomów, rozmów telefonicznych, wydzwaniania do kurierów i w końcu Wiktoria musiała te kilkaset boksów co 3 miesiące pakować sama, ściągając pomoc od różnych ludzi, no bo to jest masakrycznie dużo pracy, bo te boksy są zwykle wyładowane po brzegi. Trzeba pamiętać, w jakiej kolejności je zapakować, więc ona robi najwięcej roboty takiej fizycznej i ja za każdym razem się zastanawiam, kiedy ona mi powie, że już nigdy żadnego pudełka nie chcę widzieć na oczy, ale na razie mówi tylko, wymyśliłam, to będzie w następnym boksie.
No właśnie, to możesz przybliżyć naszym słuchaczom, co w takich Slavic boksach można znaleźć, bo ja jeszcze dodam, bo to chyba nie padło, że te boksy są również związane z tematyką książek, które wydajesz, prawda?
To jakoś tak wyszło przy okazji. Slavic box to jest takie pudełko niespodzianka, które zwykle oscyluje wokół jednego konkretnego tematu. W poprzednim roku skupiłyśmy się na porach roku i tym pudełkiem chciałyśmy przybliżyć ludziom słowiańskość, ale taką uwspółcześnioną. Czerpałyśmy inspiracje z folkloru, z historii, ze słowiańskiej mitologii i z tego, co na jej temat wiemy, ale też dodawałyśmy takie produkty, obiekty, które trochę przenosiły tą słowiańskość do współczesności. Czyli my się nie zajmujemy rekonstrukcją historyczną, tylko my idziemy do przodu i w takich boksach zwykle jest pomiędzy 10, a ile nam przyjdzie do głowy obiektów, na przykład tym, który jest teraz, czyli Slavic Box Baba Jaga, miało być produktów 10, a jest chyba 15, bo w międzyczasie pozmieniały nam się koncepcje, wymyśliłyśmy coś jeszcze. Więc to jest taki bardzo kreatywny projekt. Współpracujemy z bardzo wieloma rękodzielnikami, z artystami. Zależy nam, żeby to były takie rzeczy, które są jak najbardziej oryginalne, ale też fajne. To są takie boksy, które my byśmy chciały dostać.
A czy możesz zdradzić, co jest w tym aktualnym Slavic Boxie?
Nie mogę nic powiedzieć, to jest tajemnica i wszyscy go będą otwierać 21 marca, wydaje mi się, że wtedy.
Ach, bo on jeszcze nie wyszedł. To możesz powiedzieć, co było w poprzednim?
A w poprzednich boksach były na przykład leśna ściółka do siedzenia w nocy kupały albo przenośne ognisko dla tych, którzy się nie mogli wybrać gdzieś nad rzekę. Były tam też wianki, szyłyśmy poduszki w kształcie liści do jesiennego boksa. Nasz zaprzyjaźniony rzeźbiarz robił rekonstrukcję masek obrzędowych, które można powiesić sobie na lodówce w formie magnesu. Także staram się, żeby to nie były takie rzeczy, które można gdzieś znaleźć, a ponieważ gadżetów słowiańskich samych jest dość mało, więc mamy dużą frajdę wymyślając je.
A skąd w ogóle ta pasja do słowiańskości?
Wiesz co, ja miałam zawsze w sobie taką tęsknotę za czymś. pochodzę z takiego miejsca w Polsce, które nie ma historii. Tam wszyscy są skądś, nikt nie jest stamtąd. I się zastanawiałam, skąd ja jestem, kim jestem. I zaczęłam zgłębiać te, no, najpierw folklor, potem legendy. No i tak się dogrzebałam, że my mamy jakąś mitologię, ja nic na ten temat nie wiedziałam. I że ponieważ no, my znamy mitologię Parandowskiego, grecką, rzymską, znamy mitologię nordycką, ale o naszej raczej tak mało się mówi. Więc im bardziej zaczęłam chłonąć te polskie historie, tym bardziej one gdzieś tam we mnie rosły i tak się wplotły w tą historię, którą ja opowiedziałam o mojej Róży, mojej bohaterce, mojej powieści. Zaczęłam poznawać ludzi, których też słowiańskość fascynuje i poszło. Po prostu zaczęłyśmy się obie już w takim kręgu obracać i nagle się okazało, że cały świat jest słowiański, no bo się stworzyła taka bańka.
To też jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ja słucham kilku podcastów o tej tematyce i to jest niesamowita sprawa odkrywać tę historię i tę mitologię. Myślę, że z wielu elementów korzystamy w takim codziennym życiu, ale zupełnie nie wiemy, skąd one się wzięły i to jest naprawdę niesamowite dowiadywać się tego. Fajnie też, że za pomocą swoich boksów dajesz taką słowiańską radość, bo domyślam się, że dla osób, które są pasjonatami tego tematu, to odkrywanie tych niespodzianek w boksie daje naprawdę dużo radości i takiego fajnego spędzenia czasu.
No, mam nadzieję. Szczególnie się dobrze ludzie bawili przy kalendarzu przedgodowym, kiedy do 1 grudnia do 22 otwieraliśmy codziennie razem jedną taką malutką paczuszkę, w której były naprawdę przeróżne słowiańskie rzeczy. I to był chyba w ogóle pierwszy taki kalendarz na rynku, w którym ktoś pomyślał, no, o nas, o Polakach, o Słowianach, a nie na przykład były tam w środku jakieś figurki z Harry'ego Pottera, no bo to jest łatwiej znaleźć.
Nieprzypadkowo mówię tutaj o radości z odkrywania rzeczy, czy z posiadania rzeczy, czy z korzystania z rzeczy, bo spotykamy się o tym, by porozmawiać właśnie o uczuciach, jakie budzą w nas rzeczy. I chciałabym Cię zapytać o Twoje doświadczenie i o Twoją wiedzę i o Twoją perspektywę tego, jakie emocje wywołują w nas różne rzeczy.
To jest w ogóle bardzo fajny temat, ponieważ tutaj znowu jest taki duży kontrast pomiędzy tym, że rzeczy dają nam radość, a jednocześnie obciążają nas i to dość mocno. Ja potrzebowałam wielu lat, żeby sobie wyrobić taki odruch, że jeżeli jakaś rzecz nie wzbudza we mnie, tak, muszę to mieć, to jest niezbędne do mojego funkcjonowania, to jest silne nie, zdecydowanie nie tego nie potrzebuję. I odkąd do tego doszłam, to mam wokół siebie tylko takie fajne rzeczy, które rzeczywiście mnie nie przytłaczają. Natomiast problem z gromadzeniem rzeczy jest taki, że im mamy więcej, tym musimy, więcej miejsca nam zajmują też w głowie, nie tylko w tej przestrzeni, na którą patrzymy, bo musimy być odpowiedzialni za każdą z tych rzeczy. Trzeba wiedzieć, gdzie co leży, trzeba to przesunąć, znaleźć mu miejsce, użyć, no bo fajnie by było, jak już coś mamy. Do tego używać i to od nas wiele wymaga.
Trzeba też o to dbać i często też nadmiar powoduje w nas takie uczucie przytłoczenia. Czy wiesz na przykład, skąd ono się bierze? Dlaczego ten nadmiar sprawia, że czujemy się źle?
Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni za całą przestrzeń wokół nas. Więc nadmiar to jest... To, czym się otaczamy, to też mieszka w naszej głowie. Musimy mieć taki katalog rzeczy, które posiadamy. To nam zajmuje strasznie dużo miejsca. Poza tym mózg lubi przestrzeń równo, symetrycznie. A jak my tu kwiatek, tu świeczka, tu obrazek, a tu jeszcze góra ciuchów, to nas to przytłacza, męczy nas to funkcjonowanie w takiej nieusystematyzowanej przestrzeni. Ale bywa tak, że nie możemy się z tymi rzeczami rozstać, bo sobie na przykład je tam sprawiliśmy, żeby zapełnić jakąś inną pustkę, którą w sobie mieliśmy akurat w tamtej chwili. Potem, no jak się tego pozbyć? To już co, wydałem na to pieniądze. Tyle się z tym przemęczyłem, no tak głupio teraz. A właściwie nigdy tego jeszcze nie nałożyłam, na przykład jeżeli to są ubrania.
Ja myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Każdy z nas kupił taką rzecz, której...
Która wywołała wyrzuty sumienia.
Która miała za zadanie zapełnienie pustki, a później tego nigdy nie użyliśmy i trzeba się jakoś tego pozbyć w pewnym momencie, czy trzeba.
Ja chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, wspomnieć o wstydzie, bo nierzadko jest tak, że już mamy tyle tych rzeczy, że stracimy nad nimi kontrolę i pojawiają się właśnie takie uczucia jak wstyd, że boimy się zaprosić kogoś do domu naszego w obawie, że on nas oceni negatywnie albo powie coś o nas źle, albo po prostu nam już jest tak źle z tymi rzeczami, że po prostu wstydzimy się ich przed światem i tego, że tak się zagraciliśmy.
Jak radzić sobie z tymi emocjami podczas pozbywania się rzeczy?
To już są dwa pytania. I w ogóle pierwsze pytanie, czy trzeba się tych rzeczy pozbywać? Więc nie wszystkich, wydaje mi się, że tutaj łączymy taki skrajny minimalizm, który właśnie zakłada, że nagle o chlebie, wodzie, stoliku i poduszce będziemy teraz żyć, a to jakby nie jest koniecznie dopasowane do czasów, w których żyjemy, czyli tanie meble, tanie przedmioty, fast fashion. Więc jak już się okopaliśmy w tym naszym bunkrze z dóbr, to fajnie by było przejść stopniowo, no bo jak ktoś stanie nagle w obliczu swojego Armagedonu i powie dzisiaj tego dokonam, no to nie ma szans, no tylko wykopię tam w środku tunel, zakopię się kocem i tyle. Więc ja polecam pozbywać się rzeczy, jeżeli czujemy ich nadmiar, stopniowo, czyli albo jakoś według jakiejś kategorii, albo pomieszczeniami i w ogóle pozbywać się tylko tych rzeczy, które faktycznie nie są nam potrzebne, których na przykład nie nałożyliśmy przez rok albo przez półtora, jeżeli to są ubrania. Jeżeli ktoś sobie mówi, że schudnie, to ja wam obiecuję, nie. Po prostu kupisz sobie wtedy nowe ubrania, a ty już je pożegnaj. Nawet jak schudniesz, czego życzę wszystkim, którzy czekają, aż schudną, to już wam się te ubrania nie będą podobać, bo najfajniejszą rzeczą po schudnięciu jest, żeby sobie kupić nowe ciuchy. I dobrze jest pamiętać, że to nie my służymy rzeczom, ale rzeczy mają służyć nam. Więc jeżeli korzystamy z nich albo one nam się podobają, no to jak najbardziej je zatrzymajmy. Dochodzi tutaj inna kwestia, czyli organizacja przestrzeni, znajdywanie miejsca na te rzeczy. Może trzeba po prostu sobie posprzątać, poukładać w szafie i wtedy zupełnie inaczej się patrzy na te przedmioty. Może niektóre rzeczy mogą sobie mieszkać w pudełku, zanim dojrzejemy do tego, żeby je pożegnać bądź wystawić na widok. Tutaj są też rzeczy sentymentalne, które zbieramy przez całe życie. Jeżeli one są ważne, jeżeli one wzbudzają w nas za dużo emocji, no to ja bym się nie zmuszała do pozbywania ich. One po coś są, no, robi nam się miło. Po naszej śmierci ktoś się będzie z tym bujał. A tymczasem my sobie będziemy, możemy się cieszyć jakimś plastikowym długopisem w trzeciej klasie podarowanym nam przez jakiegoś Stefana. I on ma dla nas wartość, bo jest ważny, wiąże się z jakimś wspomnieniem. To też zależy od tego, jak bardzo ktoś chce sobie oczyścić przestrzeń.
Jasne, my też absolutnie nikogo nigdy nie namawiamy do tego, żeby pozbywać się absolutnie wszystkiego i tak jak powiedziałeś, żyć o chlebie i wodzie, bo my kłamalibyśmy, gdybyśmy takie coś propagowali, bo sami tak nie żyjemy, więc...
Nigdy byśmy nie powiedzieli, że należy pozbyć się czegoś, jeżeli nie czujesz się, że chcesz tego pozbyć.
Chciałem się zapytać bardziej o taką sytuację, w której ktoś na przykład odgraca swoje mieszkanie czy swój dom i staje przed takim dylematem. Wie, że ta rzecz jest kompletnie do niczego niepotrzebna. Wie, że ta rzecz była nieużywana przez całe długie lata, zbierała kurz albo w ogóle leżała gdzieś w kącie, w pudle, na dnie szafy i teraz jakby decyzja o pozbyciu się jest całkowicie uzasadniona i w zasadzie podjęta, ale ktoś nie może fizycznie wyrzucić tej rzeczy, ponieważ wzruszają nim tak silne emocje. Jak teraz sobie poradzić z tym czymś, co po prostu trzyma nas w ryzach?
To jest bardzo długa rozmowa wtedy. Z samym sobą głównie, bo to coś, co nas trzyma, to każdy ma swój inny powód, dla którego ma 100 tysięcy plastikowych worków w worku i one tam będą. I nikt nie przekona żadnej babci, że one tam nie powinny być. Będą już. Więc jeżeli w kimś się spotykają dwie skrajne emocje, jeżeli on chce pozbyć się tej rzeczy, a jednocześnie jest mu trudno rozstać się z rzeczą, którą może zapłacił, albo może jeszcze mu się kiedyś przyda, to może to nie jest jeszcze ten moment. Jeżeli to są tak silne emocje, no to ja nie nakłaniałabym do walki z samym sobą, takie wyrywanie sobie kawałka serca, no bo która część ma tutaj wygrać? W obu przypadkach ten człowiek będzie niezadowolony. Także tutaj jesteśmy trochę w impasie. Jeżeli chodzi o samo wyrzucanie, czego ja nie przepadam w ogóle za wyrzucaniem przedmiotów, to są różne organizacje, gdzie można swoje rzeczy podarować i na pewno ktoś się z nich ucieszy, ktoś coś dalej z nimi zrobi, one będą miały jakąś dalszą swoją historię, może akurat ktoś użyje tej maszynki do mięsa, a zamiast ona będzie tam stała gdzieś pod szafką, więc może się komuś przydać. I warto się też interesować tym, co komu gdzieś jest potrzebne. Może się okazać, że my akurat mamy zagrzebaną taką rzecz, która się komuś przyda. My z niej nie korzystamy, możemy ją dalej podarować. A można też swoje rzeczy sprzedawać, więc to niekoniecznie musi być takie bezsensowne wyrzucanie, bo wydaje mi się, że tutaj możemy zahaczać o to, że kupiliśmy coś i to teraz idzie z powrotem na śmietnik, czyli takie strata i pieniędzy i tego emocjonalnej przestrzeni, którą nam ta rzecz przez tyle czasu zajmowała.
Czymś, co może pomóc przy podejmowaniu takiej decyzji, to jest, jeżeli ktoś na przykład lubi się dzielić albo lubi obdarowywać kogoś i sprawiać komuś przyjemność, to jakby spróbować zamienić te negatywne uczucia w pozytywne na zasadzie nie myślę o tym, że się tego pozbywam, tylko myślę o tym, że sprawiam komuś radość obdarowywując go.
Oj, to jest super podejście. W ogóle, że nie, że ja już czegoś nie mam, ale że ktoś inny będzie to miał. Że to gdzieś dalej idzie. My we Francji często korzystamy z fundacji Emmaus. Czyli my tam wywozimy rzeczy, z których już nie korzystamy, ale przywozimy stamtąd, mój Boże, całe tabuny. Wszystkie szklane szklanki, talerze, całe sztućce, wszystko jest stamtąd u nas. Nawet niektóre meble. Tak naprawdę mamy bardzo mało nowych mebli. Bo ja po prostu lubię, jak one jakąś historię przynoszą. Ja się zastanawiam, kto tutaj z nich korzystał, jakie rozmowy tam się toczyły nad tymi stołami. Więc to mnie cieszy. No nie każdy lubi używane meble, więc to nie namawiam, ale akurat my jak tam wchodzimy, to wychodzimy cali w kurzu, ale często się też zdarza tak, że my kupujemy tam rzeczy, używamy je na przykład rok, półtora roku i odwozimy je i oni je sprzedają jeszcze raz. I pieniądze z tej fundacji idą na wsparcie ludzi, którzy są bezdomni albo mają problemy jakieś socjalne. Więc nigdy nie mamy wrażenia, że na przykład przepłaciliśmy za komodę, no bo to komuś pomogło, że my ją kupiliśmy.
My też w naszym podcastie bardzo dużo mówimy o sprzedawaniu i kupowaniu rzeczy z drugiej ręki i dla mnie to też jest taka, zawsze taki dodatkowy plus, że te rzeczy już mają swoją historię i zastanawianie się właśnie, jak one do nas trafiły, a już szczególnie uwielbiam czytać już wcześniej przeczytane książki, jak są takie zakreślone na przykład, albo jak mają jakieś notatki, bo to pokazuje, jak jakaś inna osoba, co było dla niej ważne na przykład, co w niej wzbudziło jakieś takie emocje. Totalnie ja jestem na przykład za tym, wiem, że są ludzie, którzy nie lubią, jak książka jest tak widać po niej użycia, a ja uwielbiam, że wtedy taki duch dostaje nowy.
Tak, tak jakbyśmy za każdym razem nowa dusza była ładowana. To ja mam taką teorię na temat Gina w lampie, że on tam nie został wypchnięty, tylko tej lampy tak dużo osób używało, że on po prostu nabrał swojej własnej duszy.
Chciałabym jeszcze wrócić trochę do tematu tych rzeczy sentymentalnych, bo czasami jest tak, że mamy ich za dużo, że robimy sentymenty z każdej rzeczy, która się pojawia w naszym życiu. I ja jestem takim przykładem, że przez długi czas zbierałam na przykład bilety, opakowania po czymś, jakieś coś, co miało mi przypominać dobre chwile, ale suma summarum, jak się okazało, że jest ich tak dużo, to one nie przypominały mi nic ważnego, albo nawet jeżeli przypominały mi jakieś wspomnienia, to nie były to wspomnienia zawsze te, które chciałam zachować. I czy możesz nam powiedzieć troszkę właśnie, jak pracować z tymi sentymentami?
Regularnie. To znaczy, chyba najfajniej z takimi sentymentalnymi rzeczami, których ja też mam całe mnóstwo, karteluszki, różne tam fragmenty, fajnie jest do nich zaglądać co jakiś czas, czy one są jeszcze aktualne, czy te emocje, które we mnie wzbudza notatka wyrwana z zeszytu w trzeciej klasie podstawówki, to ja jeszcze się zalewam łzami radości na jej widok, czy nie. Jak nie, no to do widzenia. Więc fajnie, to jest fajny sposób, żeby być w kontakcie ze swoją przeszłością i z tym, skąd przyszedł ten nasz bagaż, ale też żeby wiedzieć, żeby zobaczyć, kurczę, no zmieniłem się, już właściwie nie ma dla mnie znaczenia Kasia z gimnazjum i ani to, że mi narysowała kwiatka, tylko no już fajnie było, do widzenia. A są też takie rzeczy, które na przykład zachowujemy na długo. Ja jedną z takich rzeczy, które po ostatnim przejrzeniu archiwum swojego życia zostawiłam wypracowanie, opowiadanie, na którym moja nauczycielka od polskiego napisała, że mam bardzo dobry styl i będzie ze mnie kiedyś dobry pisarz. I ja miałam wtedy 11 czy 12 lat i to jest moja relikwia. Dziękuję, tak. I to jest dla mnie wartościowe, ale już jakieś tam wymienione świstki albo pocztówki już były mniej. I to my nadajemy wartości tym przedmiotom, które nas otaczają, a nie one nam.
To prawda, ja też myślę, że to jest dla ciebie bardzo ważna rzecz, bo stałaś się tą pisarką. A gdyby twoja droga zawodowa się potoczyła inaczej, to by była po prostu kolejna notatka, prawda? Że...
To by było źródło mojego rozczarowania. Czy miałam być pisarką, a jestem, Boże, lekarzem albo nie daj Boże prawnikiem, który miałam zostać i w ostatniej chwili zmieniłam zdanie.
Super, jest ta porada właśnie, żeby pracować regularnie. A co sądzisz o takiej wskazówce, żeby mieć na przykład przestrzeń ograniczoną na takie wspominki? Bo czasami we wszystkich takich minimalistycznych poradnikach daje się taką radę, że na przykład miej pudełko, jakąś określoną przestrzeń. Czy uważasz, że to jest fajny pomysł?
Jeżeli ktoś jest bardzo zdyscyplinowany, to tak, a jeżeli ktoś niezbyt dobrze reaguje na jakiekolwiek ograniczenia, to go to będzie tylko frustrowało. Więc wszystkie systemy po prostu mają służyć nam, a nie my im. Jeżeli ktoś potrzebuje kartonu na te swoje szpargały, no to niech ma karton, niech mu znajdzie miejsce, żeby się o niego nie potykać i niech sobie to trzyma. To są jego rzeczy, jego absolutnie najbardziej prywatna sprawa. Ograniczenie się do jednego pudełka sprawia, że nakładamy sobie kolejny stresor, że nie mogę poza to pudełko wyjść. A są ludzie, których bardzo to porusza, takie sztuczne ograniczenie. Budzi w nich naprawdę dużo emocji. Sam fakt, że oni czegoś nie mogą, chociaż nawet jeżeli w tym pudełku jest jeden świstek, to że to pudełko nie może być wypełnione. Więc ja jakoś tak nie jestem wielką entuzjastką nakładania jednego systemu każdemu. Niech każdy, jeżeli dąży do tego, żeby się otaczać przedmiotami, które mu służą i nie chce się zakopać w rzeczach, to żeby sobie znalazł taki system, jaki mu odpowiada. Na przykład wymianę ubrań albo właśnie takie organizowanie, ty wspominałaś o biletach, można je na przykład przerobić na album i wtedy masz album swoich podróży, żeby to miało jakąś strukturę, ale to musi zależeć od ciebie. Jak nie cierpisz wycinanek i przyklejanek, to byś się wściekła, jakby ci ktoś kazał coś takiego zrobić.
To ja. Łatwiej mi było je wszystkie wywalić, niż je zorganizować.
Więc tak naprawdę no nie każdy sposób każdemu będzie odpowiadał.
Ja się całkowicie zgadzam z twoimi słowami. Ja też jestem zwolennikiem takiej właśnie metody, żeby próbować różnych sposobów i sprawdzić, co dla mnie konkretnie działa najlepiej. Bo tak jak powiedziałaś, jedna osoba będzie łatwiej wyrzucić, a drugiej osobie będzie łatwiej zrobić album. A na mnie na przykład działają takie sztuczki typu oszukiwanie samego siebie. Żeby na przykład nie podjadać ciastek, to nie kupuję ciastek.
O, to dobre, muszę sprawdzić.
Wiesz, ja wiem, że to się nie tyczy może bezpośrednio minimalizmu czy odgracania, ale pokazuję po prostu metodę, tak?
Ale trochę się tyczy, bo wyobraź sobie właśnie istnienie tych wszystkich strychów i pawlaczy, czyli tam wwalamy wszystkie przedmioty, które mamy, a akurat nam nie są potrzebne, po czym otwieramy ten strych i tam się okazuje, że na samym dnie są twoje ubrania z dzieciństwa. I to jest dopiero masakra, no bo właściwie nie wiesz, że masz coś takiego, a potem pewnego dnia wypada na ciebie 30 lat historii, możesz muzeum archeologiczne swojego imienia otwierać i coś trzeba z tymi rzeczami zrobić. Więc upychanie rzeczy po piwnicach też jest takie zdradliwe, bo nie widzę ich.
No bardzo zdradliwe, bo albo wypadnie na ciebie 30 lat historii, albo wypadnie na przykład na twoje dzieci czy na twoich bliskich i co jest od razu, jakby niby odchodzimy z tego świata, a jednak wciąż tam trzymamy się
pazurami, a potem ta biedna osoba siedzi i myśli, Boże, czy to było dla niego ważne, czy ja mam to zachować, czy to jest jakieś sentymentalne koło od roweru, co to jest? I potem następna osoba musi przekopać się przez stertę naszych żyć, kilka warstw.
Mam takie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że właśnie upychanie tych rzeczy po strychach, po piwnicach, pawlaczach, schowkach i tak dalej, to jest takie odwlekanie zmierzenia się właśnie z tymi emocjami. Ładujemy to do tego schowka po to, że... A, to tam.
Żeby zniknęło nam z...
Tak, że ja się tego nie pozbyłam, ale nie mam tego na widoku, więc mnie nie straszy to codziennie, że ja coś z tym muszę zrobić, że ja muszę nadać temu sens. To sobie tam jest i to jest po prostu tylko takie odwlekanie wyroku tak naprawdę i to się może przeciągać aż tak naprawdę do śmierci człowieka. Czy to właśnie nie jest tak trochę?
Jest tak, absolutnie, ale też może być tak, że te piwnice, one mieszkają też w naszych głowach, my jesteśmy świadomi, że tam się dzieją złe rzeczy, opłaty od samochodu, którym nie jeździmy od 30 lat, bo już go nie mamy, one tam są cały czas. Ale to ludzką naturą jest się im nie chcieć, więc jak się nam nie chce, no to nie ma co się zmuszać, przyjdzie taki dzień, kiedy nowa energia w nas wstąpi i wtedy projekt garaż albo projekt strych nastąpi. Ale bywa też tak, że upchany gdzieś przedmiot się nam jednak przyda i dopiero wtedy mamy zagadkę, że kurczę, który system logiczny zadziałał tutaj? Czy ja miałem rację? Nie, to tylko przypadek, bo takie rzeczy na przykład jak narzędzia, jakieś gwoździe, to wszystko się trzyma, się z tego nie korzysta, więc to jest też podstępne. Wycinarka do kafelek, no, najwyraźniej bardzo jest potrzebna mojemu mężowi, chociaż ja go od 10 lat nie widziałam, żeby na jakąś kafelkę w ręku wycinał, miał, ale jest. I my to tak przewozimy z jednego kąta w drugi. Ja przy każdej przeprowadzce wywalam większość swoich rzeczy, a on mam wrażenie, że skądś dowozisz.
Może ma jakieś ukryte magazyny, o których ci jeszcze nie powiedział.
Się boję, że on gdzieś się po prostu przy okazji przeprowadzki od kogoś jakieś pudła dowozi nam do domu.
Ja się zgadzam, właśnie takie rzeczy typu narzędzia, to jest bardzo łatwo wpaść w tą pułapkę, bo coś nam kiedyś jest raz potrzebne, bo musimy sobie, tak jak mówisz, tą wycinarkę do płytek, akurat robimy remont łazienki.
Raz na 20 lat.
Raz na 20 lat i akurat wtedy jest to potrzebne na okres całego remontu. A później już z nami mieszka. No i oczywiście są różne sposoby, bo można albo sprzedać, albo są też firmy, które wynajmują narzędzia i przecież można sobie po prostu taką wycinarkę czy cokolwiek innego na weekend czy na kilka dni wypożyczyć. I my wielokrotnie korzystaliśmy z takich usług, bo na przykład chcieliśmy sobie wyprać dywany, to nie kupowaliśmy
dywanu nowego.
Urządzenia do prania dywanu, tylko je wypożyczyliśmy na weekend i po weekendzie je oddaliśmy. Dziękuję, do widzenia.
I to też jest fajny sposób na to właśnie, żeby nie okopywać gratami, tylko poszukać rozwiązań. Może ktoś z naszych znajomych ma to, co jest nam potrzebne na chwilę. No, jeżeli nie zaczynamy tutaj kariery jako artystyczny wycinacz płytek, no to wystarczy nam na chwilę jakieś proste narzędzie.
Cały czas mówimy o tym, że pozbywanie się rzeczy już w tym wyższym stopniu zaawansowania to jest praca z emocjami cały czas. I czy jest taki moment, albo jak, czy można zdefiniować taki moment, że warto udać się do psychologa, że jakaś rzecz robi nam takie rzeczy w głowie, że już sami sobie z tym nie jesteśmy poradzić? Czy ty masz takie doświadczenia?
Ja mam taką akurat ogólną poradę do tego, kiedy się udać do psychologa. Jeżeli coś nam utrudnia funkcjonowanie w normalny sposób, to jest sygnał do tego, że potrzebujemy pomocy. Jeżeli zgromadziliśmy tyle rzeczy, że na przykład nie możemy zaprosić do domu znajomych, jest nam wstyd, nie jesteśmy w stanie tego posprzątać, albo dostajemy ataków paniki, bo nagle sobie wyhodowaliśmy na przykład klaustrofobię, no to jest już sygnał, że nie całe nasze życie na każdej płaszczyźnie nie płynie tak swobodnie. Więc wtedy dobrze jest z kimś porozmawiać. Jeżeli to nam w czymś utrudnia życie, no to znaczy, że mamy problem, że fajnie by było to z kimś przegadać.
A ja mam takie pytanie, bo teraz poruszyliśmy temat pomocy psychologicznej i tego, żeby się udać do psychologa. Jak znaleźć sobie psychologa, który będzie nam odpowiadał?
No czuję. Niestety, to jest tak, że trzeba się z tym człowiekiem skontaktować, porozmawiać z nim przynajmniej raz. To zwykle wychodzi dość szybko, no bo wiemy, czy ktoś nam odpowiada, z kimś nam się dobrze rozmawia albo nie. Dość szybko, no już po kilku minutach. Ale bywa tak, że spotykamy się z kimś na godzinę, no i ten człowiek tak nie ma tej iskry między nami. Więc no jak nie ma i czujemy, że to się raczej nie uda, bo na przykład psycholog się zdradzi, że ma jakąś taką opinię, mocną opinię, albo widać, że nas ocenia, czego absolutnie nie powinien robić. Jeśli nie czujemy się w jego towarzystwie komfortowo, warto psychologa wtedy zmienić. On nam musi odpowiadać, bo tak naprawdę trochę odczłowieczając psychologa, on jest narzędziem do pracy. On w kontakcie psychologicznym nie ma miejsca na ocenę, na opinię, na jakieś prywatne historyjki. Psycholog tam jest tylko po to, żeby być lustrem dla tego człowieka, który do niego przychodzi. No i musi nam się podobać to, co tak ta ramka wygląda, jaka jest metoda pracy. Ja na przykład z moimi klientami zawsze przechodzę na ty. Tak jest mi wygodniej, dystans i tak jest duży, więc jeszcze jakbyśmy mieli się do siebie zwracać pani Anno, pani Joanno, to dodatkowo komplikuje nam to sprawę, ale nie każdemu to odpowiada. Niektórzy wolą, jak to jest bardziej formalny kontakt. Ja nie nalegam, ale też nie zmieniam swoich metod pracy. Po prostu no jest mnóstwo psychologów, na pewno się da się z kimś dogadać.
A ja chciałabym na koniec zapytać o te pozytywne uczucia i o jednym już, które wiążą się z rzeczami, o w zasadzie dwóch już powiedzieliśmy, że po pierwsze mogą one przynosić nam radość, a po drugie, kiedy je na przykład posprzątamy i je zorganizujemy, albo się odgracimy, mogą przynieść nam wolność i uczucie takiej swobody, takiego nowego początku. I czy możesz powiedzieć, skąd to się w nas bierze?
Mamy po pierwsze takie poczucie dokonania. Sprawiliśmy, że przestrzeń wokół nas wygląda inaczej. Wprowadziliśmy porządek w chaosie. To, proszę Państwa, porządek istnienia. Jak się posprząta zagraconą kuchnię, to jest w ogóle nowa jakość życia. Więc jak zaczynamy panować nad rzeczami, a do tej pory mieliśmy wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, no to już mamy takie poczucie sukcesu. Więc fajnie jest sobie tak chociaż raz w tygodniu posprzątać, chociaż bywa to trudne, szczególnie jak ktoś na przykład teraz wszyscy są w domach cały czas. Jak wychodzimy, no to ten bałagan jest jakiś taki lżejszy, a jak jesteśmy wszyscy w domach i każdy w domu pracuje, to bardzo łatwo jest sobie wygenerować piramidę z kubków i talerzy, tam gdzieś jakieś ozdoby z łyżeczek i mieszkamy w takich norkach, jak hobbity, ale jak posprzątamy, jak znajdziemy tą chwilę, to mamy taki oddech, no bo mamy swoją przestrzeń ułożoną po swojemu. I to jest przyjemne, jak to my decydujemy, jak wygląda nasz świat, a nie po prostu trafiamy w jakiś środek chaosu.
To jest bardzo optymistyczny akcent. Bardzo mi się podoba, że w ten sposób kończymy tę rozmowę i że to odzyskane poczucie kontroli nad naszą przestrzenią daje też poczucie odzyskiwania kontroli nad własnym życiem i może też być taką dobrą motywacją i wprowadzeniem do kolejnych zmian, nie wiem, w obszarze zawodowym na przykład, czy w obszarze rodzinnym, o takie zadbanie o te sprawy, które są dla nas ważne. Bo to też chyba jest fajne w rzeczach, że kiedy tam zrobimy porządek, to on jest taki namacalny, wizualny, można go bardzo doświadczyć, prawda? I że potem to przyjemne uczucia nas motywują i napędzają do kolejnych zmian.
Poza tym mamy już jedną rzecz z głowy oraz sprzątanie jest głównie fizyczne, więc się produkuje serotonina, więc jesteśmy szczęśliwi sprzątając, chyba że ktoś tego nienawidzi.
Aniu, dziękujemy Ci pięknie za tą rozmowę. Było nam naprawdę niezwykle przyjemnie i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać.
To bardzo chętnie.
Bo ten temat emocji w minimalizmie i emocji w naszym życiu jest bardzo ważny, a też w czasie pandemii i po tym roku bycia w kwarantannach i lockdownie, to zadbanie o nasze głowy jest szczególnie istotne i bardzo lubię to. Nie wiem, czy we Francji też jest takie doświadczenie teraz, ale w Wielkiej Brytanii bardzo, bardzo dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu mentalnym i też chciałabym, żeby w Polsce równie dużo się na ten temat mówiło. Bo wszyscy tego potrzebujemy.
Bardzo, w Polsce bardzo.
Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Razem Dookoła Świata. Zapraszamy Was do dyskusji na naszym Instagramie, jak Wy radzicie sobie z wyzwaniami odgracania oraz do odwiedzenia profilu Ani.
Dobrego piąteczku.
Szufla!
Tam były właśnie reklamy.
I oglądaliśmy pierwszy raz od dawien dawna w ogóle angielskie reklamy. I tak pierwszy blog reklamowy, tak siedzieliśmy.
Wow. I właśnie były...
Jeszcze fociaczkę może zrób.
Już jest ciemno, to nie
ja,
będzie
ja siedzę w
widać.
Set summer in motion with the most adventurous Honda vehicles yet, like the Passport and Pilot Trail Sport, and the Ridgeline, built for better off-road performance and engineered for more adventure. Summer's here. For a limited time, well-qualified buyers can get a 3.9% APR on a 2023 Honda Pilot, a 2.9% APR on a 2023 Passport, and a 0.9% APR on a 2023 Ridgeline.
Buy online, reserve from select dealers, or visit your local Honda dealer today.
See dealer for financing details.